Arsenał Kultury.
Witam Państwa serdecznie. Arsenał Kultury, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiejszym gościem naszego programu jest dr Bartłomiej Grysa, arabista, islamista, redaktor dwumiesięcznika Miłujcie się.
Tak.
Dzień dobry.
Witam wszystkich radiosłuchaczy.
A tematem, którym się dzisiaj zajmiemy, jest to temat gorący, ale będący w Europie gorącym od, powiedzmy, już dobrych paru dekad. Nasza stara Europa umiera, zmienia się na naszych oczach. Marginalna do tej pory kultura muzułmańska zdaje się coraz bardziej opanowywać. Nie ma praktycznie miesiąca, czy nawet tygodnia, gdzie nie byłoby informacji o kolejnym zamachu terrorystycznym. Media z drugiej strony mówią o konspiracji przeciwko islamowi, że terroryści są narzędziami antyislamskiej nienawiści. Wiodący hiszpański dziennik El País pisze, że radykalizacja jest gorzkim owocem wykluczenia niektórych społeczności, a odpowiedzią powinna być więcej przejawów społecznej sprawiedliwości. We Francji Le Monde podkreśla, że Europejczycy muszą unikać uprzedzeń. A w Poznaniu w samym tylko tygodniu zeszłym odbyły się dwa spotkania, które miały nam islam przybliżyć. Z jednej strony był to panel Homofobia i islamofobia w Teatrze Ósmego Dnia, a z drugiej strony trzeci zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który dotyczył kultury w ruchu imigracji. Ludzie uważają przeważnie, że islam jest skomplikowany lub nawet niemożliwy do zrozumienia. Ale dr Bill Warner uspokaja. Dr Bill Warner to jest uznany ekspert w dziedzinie islamu, bo twierdzi, że najłatwiejszym sposobem, aby się dowiedzieć czegoś o islamie, jest poznanie szariatu. I o to zapytam się właśnie doktora Bartłomieja Grysę. Cóż to jest ten szariat?
Tak, szariat to jest, w wersji spłoszonej, szariat to jest prawo muzułmańskie. To jest w zasadzie kwintesencja w ogóle islamu, dlatego że islam jest systemem całościowym. Islam jest, nie jest tylko religią, nie tylko zajmuje się sprawami kultycznymi, ale zajmuje się całością życia swoich wyznawców, czyli stroną ekonomiczną, rodzinną, prawną, wojskową, wszelkimi drobiazgami. Szariat to wszystko określa. I prawdziwe państwo muzułmańskie, prawdziwy muzułmanin, taki, który chciałby żyć na wzór swojego założyciela swojej religii, Mahometa, powinien żyć zgodnie z szariatem. Także szariat jest taką kwintesencją islamu od strony prawnej. I to widzimy, że dzisiaj w świecie mamy kilka państw, które żyją, można powiedzieć, czy starają się żyć w taki sposób stuprocentowy według szariatu. To jest Iran, Pakistan. Pakistan i po części w zasadzie coraz bardziej Afganistan też. Te trzy państwa bardzo mocno negują wszelkie prawa, tak? Prawa do wolności słowa, prawa do zmiany religii. Wszelkie prawa jednostkowe są podporządkowane prawu islamskiemu, szariatowi.
Ja nie chciałabym tutaj teraz jakoś negować zdania autorytetów, ale no może jednak tak do końca nie jest, skoro wszyscy przywódcy imamowie w Europie no zapewniają nas, że absolutnie tu w Europie, powiedzmy w Polsce, taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że szariat będzie nam tutaj panował, bo islam jest też religią pokoju i może to od naszego nastawienia, może ten inny odłam islamu jest w stanie tak odczytać Koran, żeby do tego prawa takiego restrykcyjnego, opresyjnego w stosunku do nas, do chrześcijan, nie doszło jednak.
Znaczy, islam jest religią, która ma dwa oblicza, tak? Znaczy, islam jest w ogóle... Życie muzułmanina ma być kopią wierną, powinno być wierną kopią życia Mahometa. I Mahomet jest takim wzorem nieustannym dla muzułmanów, dlatego islam jest zwany inaczej mahometanizmem. I w życiu Mahometa widać, że on pokazywał dwie twarze. Pierwszą twarz w Mekce, kiedy był słaby, kiedy był w mniejszości, kiedy miał mało wyznawców, kiedy próbował przekonać swoich kurajszyjskich pobratymców do nowych idei religijnych, to wtedy właśnie głosił pokój. Wtedy tam powstały takie wersety właśnie, że nie ma przymusu w religii i tak dalej. W takim kontekście to się rozwijało, ale kiedy Mahomet przeniósł się do Medyny, to tam zaczął już od działań odwetowych, ale także od takich działań despotycznych, dyktatorskich w stosunku do mieszkańców Medyny. i tam wyciął w pień. Jedno plemię żydowskie wyrzucił, drugie zaczął mordować poetów i dyskutantów, którzy nie zgadzali się z jego ideami, którzy go gdzieś tam prześmiewali, którzy wskazywali na plagiaty w Koranie i tak dalej. I tak historia całego islamu to właśnie pokazuje. Kiedy muzułmanie są w mniejszości, kiedy na przykład przez wieki Tatarzy w Polsce byli mikroskopijną mniejszością, w zasadzie cały czas są, to wtapiali się, po prostu nawet przejmowali zwyczaje polskie, tak, Boże Narodzenie, wszystkich świętych gdzieś tam. No, ale gdyby była hipotetycznie sytuacja taka właśnie, jak teraz to się w Europie dzieje, że przekraczają 1%, 2%, to wówczas zaczyna się żądanie praw szczególnych. To jest cały zestaw praw, który składa się na szariat.
No, jedną z takich osób, które tak przynajmniej o sobie mówi, były bliskimi współpracownikami naszego poznańskiego imama Józefa Szadida, był Krzysztof Baranowski, który zarzuca imamowi kłamstwo, zarzucając mu to, że nie może imam mówić, że nie chce nawracać na islam, dlatego że wypowiada się wtedy wbrew swojej religii. Tak. Czy islam zakłada to, że musi nas wszystkich, tutaj chrześcijan, nawrócić? Czy nie możemy sobie razem jakoś jednak współegzystować?
Islam dozwala w ogóle właśnie na kłamstwo. Nazywa to taqiyya po arabsku, czyli ładnie tłumacząc pobożność. Czyli pobożność polega na tym też, że się kłamie. No, między innymi w oparciu o surę 3, 54 werset, gdzie jest mowa, że oni knuli podstęp i Bóg knuł podstęp, a Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy. Więc skoro Bóg jest najlepszy spośród knujących podstępy i tam jest akurat w odniesieniu do Żydów, że to Żydzi knuli podstęp przeciwko Jezusowi, no to tym bardziej muzułmanie mogą knuć podstępy i oszukiwać. I to jest dopuszczalne. Po prostu granie, ofiary, tak? I teraz na przykład właśnie ten list, który poszedł do marszałka Sejmu, gdzie odpowiedź też została wystosowana wczoraj przez Stowarzyszenie Europa Przyszłości, to też poszedł w takim tonie, że muzułmanie w Polsce są już taką prześladowaną grupą, taką prześladowaną mniejszością, tak, że to na Bliskim Wschodzie się mówi o pewnej grupie muzułmanów, że są w stanie zabić, a potem przyjść na pogrzeb i płakać nad grobem zabitego, więc to jest właśnie taka natura islamu, to jest natura islama, natomiast wiadomo, że to nie jest natura wszystkich muzułmanów, to też należy oddzielić postępowanie konkretnego muzułmanina od islamu, dlatego na przykład jedna z książek, w której poruszyliśmy tą kwestię, w zasadzie autor Nawrócony Muzułmanin, mówi o tym, że on nie zajmuje się w ogóle poglądami muzułmanów, tylko zajmuje się tym, czym jest islam w zestawieniu z chrześcijaństwem. Też nie możemy na przykład patrzeć na chrześcijaństwo przez postępowanie konkretnych chrześcijan, bo też możemy mieć obraz wykrzywiony i podobnie z muzułmanami. Jest wielu muzułmanów otwartych, nie wiem, przenikniętych jakoś ideami, wartościami zachodnimi, ale to nie reprezentuje islamu, po prostu.
No dobrze, ale mamy tutaj kwestie, załóżmy w rozumieniu takiego języka europejskiego, teologiczne, ale może chociaż ta nasza, skoro już wydaje się, że musimy jednak w pewnym sensie przyjąć do wiadomości to, że Europa się zmieniła, to może jednak nasz dorobek kulturalny Europy też zostanie zachowany.
Są szacunki w Niemczech, nie pamiętam w tej chwili kogo, jak przedstawiciela, jednego z ważniejszych przedstawicieli władz niemieckich, że w tej całej grupie imigrantów, która przyjechała, on szacuje tak średnio, że jest około 1600 potencjalnych terrorystów, ludzi gotowych do ataków w samych Niemczech. Więc no, też jak spojrzymy na statystyki, że od początku tego roku z rąk muzułmanów w Europie zginęło ponad 60 osób, a 315 zostało rannych, a już poza Europą to, co się dzieje, to w ogóle jakoś tam naszych wiadomości często nie dociera, to widać, że to eskaluje i wracając do tego wątku religijnego, w islamie kwestie religijne i państwowe są powiązane. Jest taka zasada w islamie din wa daula, czyli religia i państwo. To jest
czyli
jedno.
Nie możemy tego rozdzielić.
Nie, tak jak nie rozdziela się.
W katolicyzm to rozdziela, chrześcijaństwo to rozdziela.
No,
sam Jezus powiedział
rozdziela.
Bogu co boskie,
tak,
cesarzowi co cesarskie.
Dokładnie. Czyli jest rozdział sfery profanum i sakrum w chrześcijaństwie, jak najbardziej usankcjonowany. Oczywiście też jest pewne napięcie między tymi sferami, a w islamie to musi być wszystko razem. Musi być wszystko jedno, tam jedynowładztwo, kalifat, tak, kalif, który nad wszystkim sprawuje władzę. W zasadzie to, co państwo islamskie próbowało stworzyć w Syrii, no to jest właśnie idealny taki obraz islamu czasów Mahometa. lata. To właśnie Mahomet przez terror, przez gwałty, przez porwania, to wszystko, to on w taki sposób działał.
Ja jednak bym się cały czas tutaj trzymała tej nadziei, że może jednak ta kultura nas jakoś ubogaci, bo tyle się mówi o tym, że kultura islamu, tyle Arabowie, muzułmanie wnieśli w rozwój matematyki. Jak to wygląda? Jaka jest ta kultura?
No więc, prawda jest taka, że cały ten rozwój matematyki, filozofii, tłumaczenia dzieł greckich, to zawdzięczamy chrześcijanom żyjącym pod butem islamskim, głównie Asyryjczykom, którzy tłumaczyli dzieła greckie na język arabski. Jeden z biskupów asyryjskich, Sawira Seboht, Severius Seboht, znany po łacinie jako Severius, prowadził cyfry indyjskie do świata arabskiego, przekonał kalifa, żeby używał tego zapisu, a nie rozpowszechnionego wówczas zapisu greckiego. I wiele jest takich momentów, takich elementów kultury, które zostały po prostu zapożyczone i samo pismo nawet, samego pisma nie wymyślili Arabowie. To jest też ewenement. No, pismo powstało na bazie pisma Strangelo, czy raczej wschodnio-syryjskiego pisma. Także wkład też w język, dużo zapożyczeń w samym Koranie, z języka hebrajskiego, właśnie z języka syryjskiego, czy syriackiego inaczej, jest naprawdę bardzo mocny, tylko po prostu zawsze, ja że tak powiem, była przykładana na to pieczęć, stempel muzułmańskie, tak? Że to jest wszystko nasze, tak? Kultura muzułmańska. To jest bzdura po prostu. Nie ma czegoś takiego w zasadzie jak kultura muzułmańska. Jedynie o czym można mówić, to o pewnej kulturze przedmuzułmańskiej na terenie Arabii, kulturze słowa, kulturze poezji. To tak. No i kultura wojny, także wśród tych plemion staroarabskich. Ale reszta w zasadzie wszystko zostało, muzułmanie po prostu doskonale potrafili przejmować zdobycza innych kultur. Nawet system podatkowy bizantyjski przejęli, żeby sobie ułatwić postępowanie z podbitymi ludami na Bliskim Wschodzie i dalej.
A jak mówimy tutaj o systemie podatkowym, to może nie czas w programie kulturalnym, ale też system bankowy jest jakiś specyficzny, muzułmański. Tak. Wiem, że wiele krajów sobie ten system jest przekazywany jako coś pozytywnego. Nie ma tam lichwy.
Tak, nie ma lichwy, aczkolwiek jest inny sposób zarabiania. Tu nie chcę wchodzić w szczegóły. Miałem takiego studenta, który potem ekonomię skończył, nawet pisał o bankowości muzułmańskiej. Na pewno byłby w stanie dużo więcej o tym powiedzieć. Na pewno te banki sobie jakoś radzą. Ja tylko pamiętam, że był taki dowcip w Tunezji. Był taki bank saudyjski w Tunezji, jak ja byłem na stypendium kilkanaście lat temu. Nazywał się Amen Bank, czyli Aman po arabsku to jest bezpieczeństwo, tak, taki wyraz oznaczający bezpieczeństwo. Ale Polacy się śmiali, że jak się tam włoży pieniądze, to już na amen, to już się nie wyciągnie. Także
przypomniał mi się slogan reklamowy Wyższa Kultura Bankowa, czyli jednak coś, jeśli rozmawiamy o pieniądzach, to z kulturą ma to wspólnego. A system podatkowy? Bo podobno chrześcijanie, innowiercy też są obciążeni jakimiś. My tutaj w Poznaniu też są dla nas ważne kwestie finansowe.
No tak, chrześcijanie są traktowani, i Żydzi, i Zoroastryjczycy, a w historii bywało, że i buddyści, i hinduiści, te wszystkie grupy były traktowane w islamie jako tak zwany Ahlul Kitab, czyli lud księgi. Oczywiście po najpierw zaproponowaniu przejścia na islam. No, jeżeli taka grupa niemuzułmańska nie przejdzie na islam, to wówczas musi płacić podatek od ochrony. Tak zwany, jeżeli żyjąc pod rządami muzułmańskimi, chrześcijanie przez wieki byli zmuszeni płacić tak zwaną dżizję, byli traktowani jako, byli nazywani jako dhimmi, czyli ci zobowiązani, którzy są pod ochroną, którym nie wolno krytykować islamu, nie wolno krytykować Mahometa, było więcej tych obostrzeń zgromadzonych w takim dokumencie prawnym zwanym kartą Omara. Zakaz oczywiście nawracania na chrześcijaństwo, zakaz na przykład jeżdżenia na wierzchowcu, nakaz noszenia znaków wyróżniających, to Hitler nie był pierwszy, okazuje się, i tak dalej, i tak dalej. Dużo tego było więcej. I ta dżizja często doprowadzała do po prostu stanów, no takich, do tego, że chrześcijanie głodowali, że wręcz po prostu jak nie mogli nawet nic czasem zapłacić, to z kolei Turcy wymyślili tak zwany podatek defshirme, czyli za Turcji Osmańskiej, czyli jeżeli nie mogli oddać w pieniądzach czy w płodach rolnych, no to musieli oddawać dzieci do armii, janczarzy stąd. Więc tak to wyglądało i te podatki wielomilionowe, kilogramy złota przez wieki to finansowało dżihad, walkę zbrojną muzułmanów dalej w świecie po prostu. Taka prawda.
Na naszym poznańskim podwórku mieliśmy wspomniany przeze mnie panel, który miał służyć połączeniu dwóch środowisk właściwie. LGBT+, i muzułmanów. Ich punktem wspólnym miało być to, że obydwoje według organizatorów są grupami najbardziej prześladowanymi i dyskryminowanymi w Polsce i organizatorzy zastanawiają się nad tym, czy wspólnie, na bazie tego wspólnego krzyża, powiedziałabym tak, są w stanie znaleźć jakieś wspólne, wypracować sposoby funkcjonowania w społeczeństwie.
Ja bym poradził tym przedstawicielom tego panelu dowiedzieć się, jak to jest w siostrzanych organizacjach w Szwecji, dlatego że tam też jest pewien problem z wypracowaniem współpracy między tymi organizacjami. Na przykład w Malmö bodajże była taka sytuacja, że właśnie środowisko LGBT chciało zorganizować marsz, paradę, no ale muzułmanie podnieśli larum, no i tamci się pierwsi się wycofali ze strachu. No u nas takich sytuacji jeszcze nie ma, ale kto wie, także może już powinni brać przykład z tego, co ich czeka niebawem.
No w Poznaniu mamy naszego imama, który jest jednym z liderów Ligi Muzułmańskiej RP, która ma powiązania, jeśli nie mówiąc wprost, wywodzi się z Bractwa Muzułmańskiego. Przywódcą takim duchowym Bractwa Muzułmańskiego jest szejk Karadawi, który no, słynie z wypowiedzi bardzo antysemickich. No, tutaj mogę przytoczyć taką jedną jego wypowiedź w jednym z kazań transmitowanych przez Al Jazeera, że przez całą historię Allah sprowadzał na Żydów ludzi, którzy karali ich za ich zepsucie. Ostatnią karę nałożył na nich Hitler. To wszystko mówi Karadawi. Patrząc na ogół tego, co im zrobił, nawet pomimo tego, że przesadził w tej kwestii, udało mu się wysłać ich na swoje miejsce. To była boska kara im wymierzona. Jeśli Allah pozwoli, następnym razem zostanie ona wymierzona rękoma wierzących.
To, co słyszymy, to w zasadzie jest prawie, że to samo w tym liście Stowarzyszenia Europy Przyszłości. Ja może też zacytuję fragment podpisany przez zarząd stowarzyszenia, przez Grzegorza Lindenberga, Piotra Ślusarczyka i Jana Wójcika. Nie można nawiązywać do mrocznych nazistowskich Niemiec i jednocześnie propagować poglądów człowieka, który Holokaust uważa za karę Bożą zesłaną na Żydów przez Allaha oraz wyraża nadzieję, że następnym razem Bóg przekaże to zadanie muzułmanom. I tutaj sygnatariusze wyliczają trzy organizacje muzułmańskie, które się podpisały pod tym listem, który poszedł do marszałka Kuchcińskiego. Liga Muzułmańska w RP, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia Kulturowego oraz Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich. Zdaje się, że podpisanych było więcej organizacji, ale te trzy za wzór sobie właśnie stawiają szejka Yusufa al-Qaradawiego. Także widać.
To skoro już o nim mówimy, jest, wydawałoby się tutaj przywódcą takim, no nie fizycznym, ale jednak góruje nad duchem muzułmanów, przynajmniej zdaje się w Poznaniu, to jego stosunek w kwestii winy gejów, winy w cudzysłowie oczywiście, homoseksualizmu. Karadawi tak wyjaśniał swego czasu stanowisko muzułmańskich prawników w kwestii homoseksualizmu. Niektórzy mówią, że powinniśmy zrzucać ich z wysokich miejsc, tu przypomnę homoseksualistów, jak Bóg uczynił ludziom Sodomy. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy ich palić i tak dalej. Istnieją różnice. Ważne jest jednak, by traktować ten czyn jak przestępstwo. Co islam mówi na temat właśnie homoseksualizmu, tego typu odmienności, mniejszości seksualnych?
Islam wszystko potępia. Chociaż nie do końca, bo na przykład szyizm pozwala na relacje seksualne z chłopcami małymi, tak? W szyizmie jest to dopuszczalne, tylko szyizm jest też mniejszością, to jest około 10% muzułmanów, no jak spojrzymy i tak na cały świat muzułmańskiego, to jest sporo. Ale w szyickim Iranie również wiesza się na przykład homoseksualistów. Także
A co z pedofilią? Bo zdaje się, że sam Mahomet poślubił jedną ze swoich żon, tak pierwszą?
Tak, w wieku 6 lat to najbardziej umiłowało. Aisze skonsumował małżeństwo, kiedy ona miała 9 lat, co dla samych Arabów tamtego okresu było szokiem. Po prostu to nie był wiek, w którym konsumowano małżeństwo, jeszcze się tutaj źródła muzułmańskie rozpisują, co robił między 6 a 9 rokiem życia, co już podarujemy słuchaczom. Ale to wszystko też jest podnoszone przez, na przykład słyszałem kiedyś taki wywiad Rady Jamshir z Bahreinu, takiej aktywistki, feministki muzułmańskiej, to ciekawe połączenie, która zresztą się ukrywa gdzieś tam w Hiszpanii, z tego co wiem. I ona bardzo ostro powiedziała o tych wszystkich kwestiach. Mówiła właśnie o typach małżeństw w islamie, jak to, że to jest w ogóle jakieś wynaturzenie i tak dalej. Tam prowadzący ją ledwo co uspokajał, jak widziałem ten wywiad. I właśnie mówiła o, między innymi w odniesieniu do tego, co robił sam Mahomet.
Proszę przybliżyć mi ten czas, na który natrafiłam tutaj, przygotowując się do programu. Cóż to był za czas tego złotego wieku, do którego muzułmanie powinni zmierzać i co blokuje im praktycznie dążenie do pewnego rozwoju cywilizacyjnego?
No, jeżeli mówisz o jakimś złotym wieku, to jeszcze pierwsze 3 wieki panowania islamu na Bliskim Wschodzie, to jeszcze był jakiś rozwój, dlatego że, tak powiem, było kim rozwijać, mówiąc kolokwialnie. Byli chrześcijanie i też Żydzi, którzy w tych strukturach państwowych dbali jakoś o kulturę, dbali o przekazywanie filozofii. Na przykład jest znany filozof arabski Al-Kindi, ale mało kto wie, że jest również chrześcijański filozof arabski Abdel Masih Al-Kindi. Też to samo nazwisko, ale jeszcze inny, powiedzmy, przydomek, ten pierwszy imię, można tak powiedzieć. I ta szkoła też filozoficzna właśnie szła przez chrześcijan. Potem, jak to już przyjmowali muzułmanie, to zaczęło wszystko umierać po prostu. Dzisiaj na przykład, jak sobie porównamy liczbę książek, które są wydawane, drukowane w Hiszpanii ze światem arabskim, z całym światem arabskim, tak 21 krajów arabskich w zasadzie, plus autonomia palestyńska, to więcej wydaje Hiszpania niż te wszystkie kraje arabskie.
Zrobiło się dosyć groźnie.
Tak.
Dlatego teraz posłuchamy piosenki i wrócimy do rozmowy.
Arsenał kultury.
I wracamy po piosence Kalifat Kazika do naszego programu Arsenał kultury, którego gościem jest dzisiaj dr Bartłomiej Grysa, arabista, islamista. Rozmawiamy o islamie. No cóż, a cóż mówi, no może jednak wróćmy do źródeł. Czy w Koranie są jakieś odniesienia do przemocy? Bo sama Biblia, przecież Stary Testament, też sporo jest tam scen, które mrożą krew w żyłach.
Aha. To jest częsty argument muzułmanów, że przecież ten Stary Testament też jest taki mrożący krew w żyłach. Tylko no jest różnica. Stary Testament i to, co się działo w kontekście wojny, dotyczyło konkretnego okresu i dotyczyło walki o przeżycie Izraelitów. Gdyby oni pewnych narodów nie wrzucili, nie wycięli w pień, co było niestety wtedy standardem też. Nie było to już standardem w VII wieku naszej ery, kiedy żył Mahomet, to sami zostaliby zniszczeni. I judaizm tej idei nie rozwinął. Nie kazał Żydom w każdym czasie i w każdym miejscu powtarzać to, co robił Jozue, czy przywódcy żydowscy w Starym Testamencie. Natomiast w islamie jest inaczej. Każdy muzułmanin jest wezwany do walki. Dżihad w zasadzie jest 6. filarem islamu. Mówi się o 5 filarach. Wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna i hadż, czyli pielgrzymka. Ale dżihad jest wpisany po prostu w islam. To mi się przypomina też fragment z książki Jezus i Mahomet, właśnie już wspomnianego Marka Gabriela, jeszcze nie z imienia, ale tego właśnie konwertyty, który był profesorem na najbardziej znanej uczelni muzułmańskiej Al-Azhar. I tam jednym z jego profesorów uczących na tej uczelni był Omar Abdelrahman. To był też człowiek, który przygotował i kierował pierwszym zamachem na World Trade Center, bo mało ludzi o tym wie, w 1993 roku. Była pierwsza próba wysadzenia World Trade Center. I na jego pytanie, dlaczego on ich tylko uczy o wojnie, przecież w Koranie, w islamie jest tyle też na pewno o pokoju. On powiedział, mój bracie, w Koranie jest sura o nazwie łupy, ale nie ma sury o nazwie pokój. Dżihad i zabijanie to podstawa islamu.
Ale jest taki bardzo znany cytat, który z Koranu, który 5 chyba bodajże, który mówi o pokoju.
Tak,
on jest bardzo
32.
często przytaczany i ja dokładnie go nie pamiętam, ale on tam właśnie w pięknych słowach opisuje to, że nie wolno krzywdzić, że zabicie jednego człowieka to jest tak, jakby się zabiło wszystkich.
Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi, a ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do życia wszystkich ludzi. To jest w ogóle
piękne,
to jest
prawda?
W ogóle plagiat z Talmudu, to po pierwsze. A po drugie, to jednak trzeba też to odczytywać w kontekście na przykład powszechnej deklaracji praw człowieka tłumaczonej na arabski w Sudanie, gdzie wyraz człowiek, zresztą zgodnie z duchem islamu, przetłumaczony jako muzułmanin. Po prostu, czyli tutaj też możemy to podłożyć. Ten, kto zabił muzułmanina, człowiekiem jest muzułmanin. Nie muzułmanie w zasadzie, w myśl tej deklaracji, w zasadzie w myśl szariatu, nie są ludźmi, albo są podludźmi.
Czy to jest podobna sytuacja jak na przykład w hinduizmie najniższa kasta, którą się praktycznie uznaje za zwierzęta?
Tak. Myślę, że to bardzo podobna sytuacja, tylko że władcy muzułmańscy przez wieki właśnie tą najniższą kastę, czy te niższe kasty, właśnie Żydów i chrześcijan, głównie pod swoim panowaniem, wykorzystywali do pchania tego dżihadu walk naprzód poprzez zdobywanie dóbr materialnych od nich, złota i tak dalej.
Ja myślę, że jest wiele takich określeń i słów, które będziemy sobie musieli tutaj przyswoić. A kafir, co to znaczy?
Bo też kafir to jest niewierny. To jest,
czyli my?
To jest w zasadzie nie muzułmanin, tak. Bo o ile no, niby Żydzi i chrześcijanie stanowią jakąś osobną kategorię, tak w skrócie mówiąc, Żydzi, chrześcijanie, czyli monoteiści, ale nie muzułmanie, to jednak jest też mowa, jest też taki termin jak mushrikun w Koranie, czyli ci, którzy dodają do Boga współtowarzyszy, i w zasadzie on się odnosi także do chrześcijan, dlatego że obraz chrześcijańskiej trójcy, chrześcijańskiego postrzegania Boga w islamie jest taki, że chrześcijanie wierzą w trzech bogów. W związku z tym są właśnie bawochwalcami w zasadzie. No a z drugiej strony gdzieś tam ambiwalentne są też jakieś zdania w Koranie, że nie znajdziesz lepszych przyjaciół niż mnisi, tak parafrazując, ponieważ oni się nie wywyższają, nie wbijają się w pychę, ale z drugiej strony nie bierzcie sobie Żydów i chrześcijan za przyjaciół. Także Koran w ogóle jest sprzeczny w sobie. To też zauważyli w ogóle w pewnym momencie teologowie muzułmańscy i stworzyli taką zasadę jak naskh, czyli znoszenie wersetów się wzajemne. Są wersety znoszące, są wersety zniesione. I też nie ma do końca tutaj zgody co do tego, które są te znoszące, które zniesione.
A w jaki sposób można zostać imamem? Bo ja z kolei w takiej, pamiętam, dziwnej dyskusji z kolegą rzucił coś takiego, że imamem to praktycznie może zostać każdy.
Dokładnie. Każdy muzułmanin, który wyjdzie na czele grupy gminy muzułmańskiej i prowadzi modlitwy w trakcie, prowadzi modlitwy w meczecie, jest po prostu imamem.
Każdy. No to rozumiem, jest, że pewna znajomość Koranu i pewna weryfikacja tego, ogólna, co robi.
Tak, ogólna, że tak powiem, znajomość Koranu wystarczy tak, żeby potrafił prowadzić modlitwy i to wszystko. W zasadzie nawet żadna wiedza teologiczna, żadna wiedza prawna nie jest wymagana.
To teraz rozumiem też, że właśnie zarzuty pana Krzysztofa Baranowskiego w stosunku do imama, że jego wiedza jest po prostu niepełna.
Czy no to przecież, rzeczywiście no ja bym tak może... On to powiedział bardzo delikatnie, że jest niepełna. Myślę, że ten człowiek w ogóle nie ma żadnej wiedzy teologicznej na temat islamu. Tak naprawdę niewielką ma, po prostu niewielką.
A z czego wynika pana zdaniem to, że tak bardzo zależy środowiskom muzułmańskim, żeby w kontekście pewnych ważnych obchodów czy wydarzeń być obecnymi? Bo ja ostatnio byłam na obchodach dnia 17 września, dnia wkroczenia wojsk bolszewickich i obok biskupa, obok pastora, obok rabina znalazł się tam również właśnie poznański imam. Z czego to wynika? Taka chęć bycia na tego rodzaju uroczystościach. Czy to ma jakieś uzasadnienie historyczne?
Historycznie można powiedzieć, że tego typu wspólne uroczystości zaczęły się pod wpływem, myślę, Nostra Aetate, pod wpływem nauczania w kościele katolickim, gdzie zaczęto postrzegać muzułmanów jako tych, którzy wierzą w tego samego Boga, co my. I teraz to jest taka sprawa, właśnie, bo tutaj no, przenikają się te wszystkie kwestie, tak, teologiczne, państwowe, kulturowe w islamie i islam jakby to też wymusza na stronie przeciwnej w danym regionie, w którym panuje. I tak naprawdę myślę, że od drugiego Soboru Watykańskiego, od takiego podejścia dialogowego, przecież sam dialog nie jest zły. Nie? Sam dialog ma prowadzić w Kościele do ewangelizacji, do przedstawienia Ewangelii jako oferty, jako kontroferty do tego, co proponują inne religie. Ale gdzieś tutaj, mam wrażenie, też gdzieś to poszło w jakąś ślepą uliczkę i Kościół i także inne gremia chrześcijańskie zaczęły być niekatolickie, wykorzystywane jako jako miejsce dla promocji siebie, po prostu dla pokazania się takiego imama na takiej uroczystości, no to jest uwiarygodnienie, prawda? Jeżeli obok stoi biskup czy arcybiskup, no to po prostu jest super, tak? Znaczy, że on jest na równi, no, tutaj z nimi. Natomiast no nic bardziej błędnego, dlatego że mówię, islam nie jest na równi z innymi religiami, dlatego że islam nie jest tylko religią. Islam jest systemem całościowym, islam jest systemem totalitarnym po prostu. I dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki nie zaczniemy stawiać znaku równości między islamem a szariatem, tak? Czyli w zasadzie tym, co nam się kojarzy ze ścinaniem głów i ze ścinaniem rąk na przykład za kradzież, tak? Głów za cudzołóstwo i tak dalej, za mordowaniem, za zmianę religii, to nie zrozumiemy, czym jest naprawdę islam, tylko zobaczymy taką piękną twarz PR-ową właśnie z tego pierwszego oblicza, z Mekki.
A dlaczego pana zdaniem w Europie nastąpił taki regres w stosunku do pewnej jednak integracji, która wśród muzułmanów miała miejsce? Bo w latach 80. w miarę zawsze były jakieś społeczności, powiedzmy turecka w Niemczech, muzułmańskie. Ale badacze, którzy się temu przyglądają, mówią, że właśnie ta zasiedziała już ludność islamska, na przykład w Niemczech, nagle jakby się teraz przebudziła w tej swojej religijności. I tak jak w latach 80. na uniwersytetach było parę kobiet noszących chusty, czy deklarujących się wprost jako muzułmanki, to teraz jest to znacząca praktycznie większość.
Myślę, że to jest głównie wpływ imamów, którzy zaczęli przyjeżdżać w ostatnich latach. Te pierwsze grupy imigracyjne z lat 60., no już nawet do lat 80., to byli ludzie właśnie, którzy lepiej się wtapiali w kulturę krajów europejskich, znali lepiej języki miejscowe, ale jednak oni żyli w trochę też takim uśpieniu. To jest też taka pewna postawa muzułmanów, żeby poczekać na odpowiedni moment. Na moment, kiedy będziemy silni, kiedy będziemy może nie większością, ale kiedy będziemy mogli żądać praw szczególnych, już zacząć roszczenia, zacząć terror, i to już się w Europie zaczyna. To już widać, jest ten moment, kiedy oni zaczynają wkraczać w terror. To jest, na razie słyszymy o niewielkich ogniskach terroru, tak naprawdę o niewielkich. Jeżeli porównamy to z tym, co się dzieje w Afganistanie czy w Iraku, no to u nas to jest tak, jeszcze nie jest źle, ale to już przestaje być kontrolowalne. Tak, po prostu widać, że państwa europejskie nad tym tego nie kontrolują. Pytanie, czy to robią świadomie, czy to specjalnie, czy nie. Jeżeli zabójca polskiego kierowcy tira, tak, historia z Berlina, jeżeli on ucieka zdaje się, że to tutaj była ta historia, gdzie on uciekał przez całe Niemcy, potem przez Francję, dopiero Włosi go zatrzymują, no to gdzie mówić w ogóle o jakiejś kontroli granicznej, gdzie mówić o współpracy służb w Unii Europejskiej? To jest po prostu mit. Jest bardzo źle, na szczęście jest bardzo źle na zachód od polskiej granicy, ale i w Polsce też są.
Czy można przypuszczać, że jest to jakieś takie systematyczne, planowe działanie, a nie tylko pewne obudzenie się duchowości w ludziach, którzy w ten sposób powrotu do swojej religii starają się te swoje korzenie zachować?
Nie, to są planowe działania, ale też oczywiście no, możemy mówić, że są takie cztery typy muzułmanów. Są muzułmanie tacy przeciętni, zaświadczeni, mogący ulec wpływom tych imamów, którzy są, myślę, gorsi niż terroryści, tak naprawdę, zdaniem wielu, zwłaszcza chrześcijan z Bliskiego Wschodu. To oni uważają, tak jak ojciec Zakaria Butros też prowadzi programy dla muzułmanów, to mówi, że to ci prawdziwi najgorsi terroryści to są właśnie ci duchowni muzułmańscy. Potem są, druga grupa to są ci, którzy są radykalnie otwarci, którzy są radykałami i tego nie ukrywają. Potem jest trzecia grupa, to są tacy, którzy są zakonspirowani i radykalni. I czwarta to są muzułmanie religijni, którzy wierzą w jakąś utopijną wizję islamu, którzy uważają, że islam jest tylko takim, jest faktycznie tylko na poziomie religijnym, jako pewien system. Na przykład Alawici, Ahmadija, ruch Ahmadija, Sufici, niektóre odłamy sufickie, ale oni są najczęściej uznawani przez tamtych za heretyków i wywrotowców, więc sami mają niełatwo w swoim środowisku.
A czy spotkał się pan z takim pomysłem przywódców europejskich, którzy mają pewną taką ideę, aby stworzyć pewnego rodzaju nowy zupełnie odłam islamu, taki europejski? Taki, z którym moglibyśmy właśnie jednak jakoś koegzystować. Trudno teraz nawoływać do tego, żeby tych wszystkich ludzi, uchodźców, w większości jednak muzułmanów, deportować. Staramy się w jakiś europejski, do tej pory dla nas tradycyjny sposób się jakoś dogadać. Może ten islam, skoro ma tyle obliczy, bo to jest też takie jedno ze zdań, które się przewija, że islam ma bardzo wiele obliczy właśnie i że można stworzyć, powiedzmy, europejski odłam.
Był taki pomysł w Turcji niedawno, żeby przetłumaczyć Koran, wyrzucając wszystkie wersety związane z przemocą. I zdaje się, że ten projekt nie za dobrze się skończył dla tłumaczy, albo w ogóle gdzieś tam zniknął. Niemożliwa jest reforma islamu. Tak naprawdę przez wieki bardzo wielu pojawiało się reformatorów wewnątrz wspólnot muzułmańskich, ale wszyscy oni byli uznawani za heretyków, byli uznawani za odstępców od wiary. I jedynym możliwym wyjściem dla muzułmanina jest odejście od islamu. I tak naprawdę wybranie alternatywy, jaką jest kultura chrześcijańska. Korzenie...
No, wydaje się to naturalne, że skoro chcą mieszkać w Europie, to nasze korzenie europejskie
tak,
no, są takie.
Tak, tylko problem, że sama Europa ma problem ze swoimi korzeniami. Znaczy z wiedzą, pamięcią i podkreślaniem swoich korzeni od rozruchów 68 roku, tak, od tego pokolenia 68, no w zasadzie widać, a już w zasadzie, patrząc wcześniej, już oświecenie zaczyna rozkładać Europę, zaczyna rozkładać właśnie tego ducha Europy, kultury europejskiej. Dzisiaj zbieramy tego owoce. Islam wydaje się być systemem całościowym, prostym, chociaż nieludzkim, a nie ma jakiejś kontry, tak, wśród społeczności zachodnich. Jest w zasadzie
no wydaje się, że dominuje rzeczywiście ogromna w tej mierze taka też polityczna poprawność. Czy to wynika z jakiegoś strachu? Ostatnio w Berlinie było spotkanie właśnie temu poświęcone. Spotkały się trzy kobiety, przedstawicielka partii, jednej z głównych partii niemieckich, aktywistka feministyczna i dziennikarka. I rozmawiały na temat stanu faktycznego, pewnej też rozbieżności obrazu Niemiec w mediach. Niemki podobnież żyją tam w strachu. A z drugiej strony feministki uparcie cały czas środowiska też lewicowe uchodźców przedstawiają i muzułmanów jako tą dręczoną, upokarzaną cały czas mniejszość, którą trzeba wziąć pod opiekę.
Znaczy, myślę, że ruchy lewicowe się już zapędziły w kozi róg totalnie. Oczywiście oni widzą w muzułmanach wyborców swoich, tych, których sprowadzają to też kolejnych wyborców, ale nie widzą bezpośredniego już zagrożenia dla nich, które ma miejsce, które się dzieje, na przykład właśnie gwałty, które są w Europie, porwania dzieci i tak dalej. Oprócz tego, co obserwujemy jako ataki terrorystyczne.
Też wyczytałam taką smutną wiadomość, że w sumie jest coraz mniej literatury, do której można sięgać, bo podobnież mocno ideologicznych w takim sensie mocnego wspierania muzułmanów jednak w tej swojej niewłaściwej drodze jest tych publikacji sporo, a publikacji krytycznych w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej jest jak na lekarstwo. My póki co jesteśmy
Zgadza
w Polsce
się.
I
jesteśmy w dobrej sytuacji.
Zdaje się, że pan też jest, pracuje pan w wydawnictwie, które też tak. Może nam pomóc trochę sięgnąć do źródeł i się zapoznać głębiej z tą problematyką.
Wspomnieliśmy o Billu Warnerze, ale też mamy troszkę takich pozycji, które na przykład troszkę trudniejszych. Na przykład autora, który był muzułmaninem, pochodzi z Maroka, Rashid al-Maghribi, czy Koran jest Słowem Bożym. To jest w zasadzie jego praca licencjacka, obalająca takie zjawisko, które się nazywa po arabsku Ijaz al-Quran, czyli jakby wiara w niepowtarzalność, cudowność Koranu. I on to obala od wszystkich stron, od strony językowej, od strony naukowej, rozbiera to na czynniki pierwsze. Dla miłośników kryminałów z kolei, takich opartych na faktach autentycznych, bo czasami niektórzy mówią złośliwie, że są fakty autentyczne i fakty medialne. To jest fakt autentyczny. To jest książka bez względu na cenę autorstwa Josepha Fadela. I to jest historia człowieka, który pochodził z bardzo wysoko postawionej rodziny szyickiej z Iraku. I w momencie, kiedy odkrył chrześcijaństwo dzięki swojemu koledze, potem już przyjacielowi z wojska, to musiał uciekać. Musiał uciekać przez Jordanię do Francji.
Myślę, że chociaż na tych paru pozycjach tutaj musimy nasz program zakończyć, ale mówię państwu, że tych pozycji przede mną jest tutaj o wiele więcej, także radzę zapoznać się z wydawnictwem
Agape.
Tutaj rzeczywiście można wiedzę nabyć bardzo fachową. Zapraszam państwa, zapraszamy już razem z Piotrem Bernatowiczem za tydzień do Arsenału Kultury po 19:00. Krystyna Różańska-Gorkoleska dzisiaj z państwem była, a naszym gościem był dr Bartłomiej Grysa.
Wydawnictwo Agape, katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny, miłujcie się. Arabista i islamolog albo islamista, chociaż lepiej może ten pierwszy wyraz.
Do widzenia, do usłyszenia.
Również
nasz program realizował pan Ryszard Wojtowicz. Dziękujemy i słyszymy się z państwem za tydzień po 19:00.